W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa w niedzielę 30 tygodnia zwykłego w roku liturgicznym. Szczęść Boże, Andrzej Urbański. Świętość nie jest przywilejem zarezerwowanym dla wąskiej garstki wybranych, ale jest obowiązkiem każdego chrześcijanina, moim i Twoim. To motto i słowa świętej Matki Teresy. Niech nam w tych dniach przyświecają. Pamiętajmy, że obchodząc w tych dniach uroczystość Wszystkich Świętych, wspominamy tych, których nazywamy bohaterami wiary, którzy odbierają w niebie obiecaną im nagrodę. Warto przy tej okazji postawić sobie pytanie, kim jest święty i czy my wędrujemy drogą ku świętości. Piątek został ogłoszony przez papieża Franciszka dniem postu, modlitwy i pokuty w intencji pokoju na świecie. W Bazylice Świętego Piotra papież przewodniczył specjalnej modlitwie. Do udziału w inicjatywie tego dnia zaprosił też przedstawicieli innych wyznań i religii. Wydarzenie odbyło się w 37. rocznicę historycznego, międzyreligijnego spotkania w Asyżu, zwołanego przez świętego Jana Pawła II. Tej modlitewnej inicjatywie papieża towarzyszyły słowa: modlitwa jest najpotężniejszą bronią, jaka istnieje. 18 października, czyli 11 dni po ataku palestyńskiego Hamasu na Izrael i po rozpoczęciu izraelskiej kontrofensywy, papież powiedział podczas audiencji generalnej w Watykanie: niepokoi możliwe rozszerzenie konfliktu, podczas gdy na świecie otwartych jest już wiele frontów wojennych. Niech ucichnie broń, niech zostaną wysłuchane wołania o pokój ubogich ludzi i dzieci. Bracia i siostry, wojna nie rozwiązuje żadnego problemu, sieje tylko śmierć i zniszczenie. Powiększa nienawiść, pomnaża zemstę. Wojna przekreśla przyszłość. W tym tygodniu odeszła od nas wielka osoba, Wanda Pułtawska, współpracowniczka i przyjaciółka Jana Pawła II. Była wybitną polską lekarką, wielką obrończynią życia poczętego, profesor nauk medycznych i działaczką społeczną. Była więźniarką obozu koncentracyjnego Ravensbrück. W 1962 roku, kiedy Pułtawska cierpiała na chorobę nowotworową, Karol Wojtyła, ówczesny arcybiskup, napisał list do włoskiego zakonnika ojca Pio z prośbą o modlitwę o jej uleczenie. Była bardzo aktywna społecznie. W latach 90. zaangażowała się w kampanię na rzecz umieszczenia tablicy upamiętniającej Polki, więźniarki Ravensbrück i ofiary niemieckich lekarzy. Pułtawska była również autorką kilku publikacji z zakresu pedagogiki i przez 10 lat była radną Krakowa. Zasłynęła też jako gorliwa obrończyni życia dzieci nienarodzonych. Była niezwykłą kobietą, której życie było poświęcone służbie innym. Jej wkład w medycynę, edukację i społeczeństwo jest nieoceniony. Jej śmierć to wielka strata dla Polski i świata. Redaktor Anna Rembas miała przywilej rozmawiania za życia z tą niezwykłą osobą podczas jej wizyt i po wykładach wygłoszonych w Gdańsku. Posłuchajmy.
Przecież Ojciec Święty napisał mnóstwo tekstów. I trzeba kolejno czytać. To jest, i w moim pojęciu, napisał nawet więcej, niż oni są w stanie przeczytać i dlatego oni się zrażają, że za dużo napisał. Naprawdę jest całych dokumentów. Przede wszystkim do małżeństw jest to, cośmy mówili, familia consortio, jest list do rodzin, jest Ewangelium Vitae, trzy podstawowe teksty. Każda para małżeńska, która jest zawarta małżeństwo w kościele, powinna mieć w domu i studiować.
Nie mam. Panie profesorze, zdaję sobie sprawę, że tak się nie dzieje.
No ale można propagować, od tego jesteście dziennikarze, żeby zaproponować ludziom. Zresztą można by w ogóle, pani jest katolickim dziennikarzem, właśnie kolejno te teksty analizować w waszych gazetach. Dlaczego nie?
Tam w tym tryptyku napisał wiersz właściwie zaadresowany jednoznacznie do młodzieży. Masz szukać źródła czystej wody, to musisz iść pod prąd, bo woda zbiera, płynąc zabiera śmierci. Radził młodzieży szukać źródła prawdy czystej wody. Gdzie szukać? Nie bez powodu beatyfikował różnych ludzi, kanonizował, pokazując wzorce współczesnych tego świata. Mówił o ojcu Maksymilianie Kolbie, o matce Teresie, o ludziach, którzy czynili dobro na oczach ludzkich, żeby młodzież właśnie wierzył w to, że młodzież pójdzie za tym. Był jako filozof optymista i uważał, że wartość poznana budzi powinność, że człowiek jak pozna piękno, za tym pójdzie. Starał się młodzieży pokazywać piękno i dobro. Młodym trzeba nie mówić o zbrodniach, Telewizja, gazety są pełne wiadomości o zbrodniach. Tak jakby nic innego nie było na świecie, to jest karykaturą świata, bo to nie jest prawda. Pokazywać im piękno i dobro. Piękno miłości dziewiczej, oblubieńcze, jak on nazywał. Dziewczyna dziewicza, chłopak dziewiczy, jako ci, którzy rzeczywiście mogą dać sobie siebie integralnie, w całości, dar pełny człowieka jest ten, co siebie posiada. Podprowadzać młodzież do ideału, do czego dążysz, nie byle do czego.
Czy wystarczy czasu na to, żeby analizować, pani zdanie?
No, owszem, 15 minut to można doskonale przeprowadzić analizę tekstu, wziąć pierwsze zdanie z każdego dokumentu. Ja nie widziałam takiego tekstu, żeby jakaś gazeta analizowała tekst Ojca Świętego. Nie mam takich doświadczeń. Myślę, że to jest zadanie prasy pokatolickiej. Przede wszystkim udostępniać teksty, które są skomasowane, wydrukowane i że można dostać. Być może, że gdzieś ludzie nie mogą znaleźć tekstów i taka gazeta by mogła przybliżyć. To jest zadanie w ogóle prasy. Nastawiać opinię publiczną, zmienić cywilizację śmierci i nienawiści, o której mówił Ojciec Święty, na cywilizację miłości, życia, właśnie powinny mass media katolickie robić. Nie robią tego, co im zarzucam.
Nad czym my, Polacy, powinniśmy się szczególnie zastanowić w czasie, w którym żyjemy teraz i w momencie, w którym my jesteśmy.
Właśnie to, co napisał. Jak ksiądz biskup Stefanek dziękował Ojcu Świętemu za list do rodzin, powiedział: nie dziękujcie, ale czytajcie. Ja jestem za tym, żeby właśnie brać autentyczne teksty, nie opierać się na tym, co o dokumentach papieskich pisze Gazeta Wyborcza, tylko to, co Jan Paweł II napisał. Natomiast pokazał Polsce, o co chodzi, a co było w ostatniej podróży. Przypomniał 10 przykazań, nic więcej. Nie potrzeba niczego wymyślać, tylko realizować wszystkie 10 przykazań, a nie jedno, bo widzi pani, o Polakach się mówi, że jest to katolicyzm à la carte. Zbiorą sobie z 10 przykazań jedno i są zadowoleni, a reszta ich nie obchodzi. Trzeba totalnie przyjąć całą naukę Kościoła integralnie, bez dyskusji. Roma locuta, causa finita. Jest 10 przykazań, nie potrzeba nic więcej. Nic więcej nie można osiągnąć niż przyjąć Pana Jezusa w Eucharystii. To nie można lekceważyć. Natomiast chodzi o to, żeby nie było tej chwili, kiedy człowiek jest święty, bo się zjednoczył podczas mszy świętej, tylko żeby przeniósł świętość potem na całe życie. To do was na Zaspie już powiedział, że każdy musi mieć swoje Westerplatte. Chciał przenieść świętość w życie ludzkie, bo człowiek jest zanurzony w świętości, w Bogu, który jest. To w tryptyku rzymskim pisze, prawda? W nim żyje, w nim umieramy. Ja jestem za tym, żeby szerzyć to się da, natomiast ja nie jestem prorokiem, nie wiem jak będzie. Natomiast wiem jak może być, ponieważ każdy człowiek jest stworzony jako zdolny do świętości. Tylko musi zechcieć świętość uczynić swoim programem życia. To właśnie proklamował Jan Paweł II w takim dokumencie Novo Millennium in Euntę. Mianowicie wszyscy mają świadomie dążyć do świętości, a próbować to szerzyć.
Nie jest to łatwe, nie jest to proste, panie profesorze.
No dobrze, a kto obiecywał, że będzie łatwo? Założycie jest karą za grzech nieposłuszeństwa Adama i Ewy, poszli na świat i będą w pocie czoła pracowali i w trudzie żyli, prawda? To jest los ludzki, natomiast chodzi o to, że można ten los uczynić lżejszym wtedy, kiedy ludzie się kochają i są sobie dobrze, a można sobie utrudnić, kiedy są w nienawiści. Więc zadanie jest jasne, trzeba się uczyć tego, co Pan Jezus uczył, prawda? Miłujcie się nawzajem, to jest jedno zasadnicze. Zamiast się kłócić, przestańcie się kłócić, przestańcie sobie podcinać gałęzie, przestańcie być zazdrośni, nie kłamcie i tak dalej. Cały szereg wskazówek jest, jak będzie. Ja osobiście myślę, tak jak Ojciec Święty, że jest szansa wśród młodzieży, ponieważ młodzież jest najlepszą częścią narodu. Jest nadzieja, że oni jednak coś zmienią. Ja buntuję młodzież przeciwko dorosłym. To nie jest tak, że jedna półtawska bieżąca w Polsce. Cały szereg ludzi działających na tej polu i trzeba im przyznać, że jest to teren trudny do działania. Jednak są ludzie święci. Ja sama znałam wielu świętych ludzi, świętych księży, święte kobiety, święte małżeństwa. To nie jest prawda, że tego nie ma. Tylko tego nie ma w środkach przekazu, dlatego że w moim pojęciu środki przekazu są opanowane przez diabła właśnie, dlatego ja unikam. Ja jestem tutaj zresztą tylko w Łodzi, dlatego że mam tu przyjaciółkę, z którą byłam lata temu w Ravensbrücku i do niej zawsze gotowa jestem przyjechać, więc mnie bardzo łatwo zaprosić do Gdańska, bo ja i tak przyjeżdżam do niej, ale ja nie widzę powodu, dlaczego ja mam być wszędzie. To nie jest tak, że ja mam monopol namówienie o sprawach związanych z Janem Pawłem II. Przecież te 27 lat pontyfikatu to mnóstwo ludzi brało udział w jego działalności i dalej jest takich ludzi pełno. Dlaczego ja mam tu być akurat? Nie uważam to, że jakakolwiek powinna z mojej strony, natomiast ja na prośbę Ojca Świętego dałam świadectwo, opublikowałam i wbrew sobie zresztą, bo to moje intymne przeżycie, upublikowałam wystarczająco materiałów, żeby ludzie nie potrzebowali mnie zapraszać, wystarczy książkę kupić, będą czytać. Tam są wszystkie myśli Ojca Świętego do rozmyślań i jego osobowość wychodzi. Jest Beskidzkie rekolekcje, to nie jest książka, to jest dokument właśnie rozwoju myśli Karola Wojtyły. Wystarczy, dałam dość świadectwa i nie potrzebuję przyjaciela Gdańska akurat.
Młodzieży nie ma kto bronić. Jest mnóstwo ludzi, których atakuje, krytykuje i oskarża o złe czyny. Ale kto ich broni przed tym, żeby tego nie robili? Kto im daje wzorzec? Podprowadzał Ojciec Święty młodzież, poszukaj wzorca. Gdzie masz szukać? Nie pisał poezji, jak był papieżem, tylko w Polsce, w Krakowie. Natomiast na końcu zebrał taką, ja nazywam ten tryptyk rzymskiego, poetycką syntezą filozofii. Tam w tym tryptyku napisał wiersz właściwie zaadresowany jednoznacznie do młodzieży. Wina dorosłych jest jednoznaczna. O czym mówią ludzie w domu? O Panu Bogu? O niebie? O wartości? O świętości? Kto? Gdzie? Ojciec Święty się przyznał do tego, że jak był dzieckiem, nie wie ile lat, obudził się w nocy, tatuś klęczał na dwa kolana. Które dziecko w Polsce widzi ojca na dwa kolana klęczącego w nocy? Więc trzeba się zastanowić, co się przekazuje ze świata dorosłych dla młodzieży, a potem od nich wymagać. W moim pojęciu na to, co oni dostają, to nie są i tak idealnie dobrzy.
Wanda Pułtawska była człowiekiem wielkiej nadziei i szacunku dla życia ludzkiego. 2 listopada skończyłaby 102 lata.
W drodze.
Holy Winds to wydarzenie, które corocznie towarzyszy uroczystości Wszystkich Świętych. Chcemy zachwycać się świętością, pięknem, dobrem, a nie grzechem, brzydotą czy złem. Jak co roku organizatorzy zapraszają do odkrywania, że świętość to droga niedoskonałych, a więc dostępna dla każdego. To Bóg chce cię przemieniać. Daj się Mu poprowadzić, a więcej o tym opowie ze swoim gościem redaktor Alicja Samolewicz-Jeglicka.
Czy można powiedzieć, że co roku, albo z roku na rok, Holy Winds, czyli taka w cudzysłowie impreza, święta impreza, robi się coraz bardziej popularna?
Myślę, że tak, że coraz więcej parafii, coraz więcej wspólnot stara się właśnie organizować tego typu spotkania, wydarzenia i dla dzieci, dla młodzieży, czy też tak pewnie ogólnie mówiąc dla dorosłych.
Właśnie, co to takiego jest? To Holy Winds, to spotkanie, uwielbienie, msza?
Czy pewnie najprościej przetłumaczymy to jako święty zwycięża, czyli jest to inicjatywa, w której chcemy pod koniec października, tak na przełomie też listopadowych dni, przed uroczystością Wszystkich Świętych, pokazać właśnie, że istotą tych dni, tego święta, które jest 1 listopada, jest tak naprawdę zwycięstwo życia, czyli świętość, że jako chrześcijanie jesteśmy do tego powołani, no, do bycia w relacji z Chrystusem, do życia wiecznego i śmierć nie jest dla nas końcem, ale jest tak naprawdę początkiem.
To jest też taka alternatywa do tego wszechogarniającego już wszędzie Halloween?
Pewnie w jakimś sensie też, ale myślę, że lepiej to chcemy widzieć nie jako coś, co jest kontrą, tylko po prostu idziemy ze swoim przekazem, ze swoją dobrą nowiną i z tą propozycją, którą mamy i nie traktujemy tego jako jakiejś, prawda, nie wiem, konkurencji. My po prostu promujemy życie i promujemy świętość i chcemy to ukazywać.
Co takiego będzie się działo w naszej archidiecezji? Tych propozycji jest sporo.
Tak, jest sporo rzeczywiście takich propozycji. Są też takie bale Wszystkich Świętych dla dzieci i wiem, że taki bal chociażby też organizuje parafia na Kowalach. No i są też oczywiście te spotkania Holy Winds takie bardziej dla młodzieży, dla dorosłych. w formie właśnie modlitwy, adoracji, konferencji, jakiegoś wspólnego takiego spotkania się uczestników tego wydarzenia przy jakiejś takiej herbacie, jakimś pewnie też cieście, żeby budować takie międzyludzkie więzi ze sobą. No i tu na przykład też wiem, że wspólnota z katedry Boża Husaria, że wspólnota w bracie Albercie na Przymorzu tworzy takie spotkanie, więc warto poszukać pewnie taki bardziej szczegółowy wykaz na stronie Archidiecezji Gdańskiej, ale tak, rzeczywiście jest propozycja i dla dzieciaków w formie takiego balu wszystkich świętych i bardziej takiego też już modlitewno-duchowego spotkania, ale tak jak mówię, te pewnie wszystkie informacje są gdzieś tam zebrane przez też naszą diecezję na ich stronie.
Dlaczego warto się wybrać na taki Holy Winds, takie spotkanie?
No bo warto się modlić przede wszystkim. Warto też odkrywać, że w tych dniach listopadowych nie chodzi tylko o taką nostalgię związaną z przemijaniem, ze smutkiem, chociaż pewnie i klimat, aura jesienna, cmentarze, które odwiedzamy w naturalny sposób na skutek temu prowadzą i dobrze, że taka refleksja w nas jest o przemijalności, ale chcemy ją wypełnić nadzieją, perspektywą, że ta nadzieja ma właśnie miejsce w Chrystusie, w naszym życiu, w świętości i myślę, że to pięknie dopełnia to, co będziemy czynili w kolejnych dniach.
To pięknie to ksiądz powiedział, że to taka nostalgia, ale z drugiej strony to radosne święto, ten 1 listopada, wszystkich świętych uroczystość.
Tak jest, dokładnie. To jest najbardziej, no czy jedna z najbardziej rzeczywiście radosnych uroczystości, które mamy w Kościele. No właśnie, imieniny wszystkich nas, nawiązanie też do naszego chrztu, do tego imienia chrzcielnego, które mamy, nawiązanie do tego powołania, które mamy w sobie jako chrześcijanie, uczniowie Jezusa, czyli świętość. No i też warto zauważyć, że w ogóle sama liturgia, którą sprawujemy, ona jest w kolorze szat, w białym kolorze. Czyli ten kolor taki związany z, no właśnie, wszystkimi liturgiami odnoszącymi nas do takiej też radości chrześcijańskiej.
Ma ksiądz jakiegoś ulubionego świętego, takiego przyjaciela świętego w niebie?
No mój taki ulubiony święty to jest chyba mój też patron, bo się z nim bardzo utożsamiam, czyli Piotr. Więc jego jakoś osobiście bardzo lubię, ale z takich też innych świętych to myślę, że bardzo mi imponuje brat Albert Chmielowski. Tak, to jest też taki święty mi bliski, cenny, święty Dominik, więc no tak, to są święci, którzy też mają w sobie jakąś niesamowitą mądrość, głębię, święty Tomasz z Akwinu, więc bardzo lubię tych świętych.
To też taki dobry czas, żeby każdy sobie pomyślał o jakimś świętym, z kim mógłby się zaprzyjaźnić albo właśnie odkryć, między innymi przez swoje imię.
Tak, dokładnie, no to jest świetna okazja do tego, bo czasami tak jest, że mamy te imiona, mamy tych różnych patronów, ale tak naprawdę nie wiemy, kim byli, co robili, a tutaj warto jakby te puzzle połączyć, właśnie zaprzyjaźnić się, zjednoczyć się właśnie z tym świętym w takim duchu jego orędownictwa, bo też o to tutaj chodzi. Oni nas prowadzą do Jezusa, oni wytyczają nam jakąś drogę życia duchowego, życia wielkimi wartościami i też pokazują, że tak naprawdę dla każdego jest szansa, nadzieja, bo wielu z nich się nawracało w swoim życiu, no z takich no, skrajnych wręcz postaw, więc to też nam pokazuje, że Bóg wybiera różnych ludzi, dla każdego jest szansa, nikogo Bóg nie skreśla. Sama dobra nowina Ewangelia.
Bliżej. Redaktor Piotr Piotrowski zawitał.
Dzień dobry.
Do magazynu katolickiego.
Trochę jesiennie brzmię.
Jesiennie brzmisz, ale bardzo dobrze. Razem
dziękuję.
Do wolności, Piotrze. Myślę, że wolność to jest takie słowo klucz. Dzisiaj odmieniane, tylko że nie wiem, czy wszyscy dobrze rozumieją tę wolność i nie wiem, czy dobrze rozumieją ją ludzie młodzi, bo oni właśnie na forum Młodzi i Miłość o tym deliberowali.
Ja właśnie dlatego mają to forum, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Tam oprócz tego pytania o wolność, czy takiego powiedzenia sprawdzam też, bo były i świadectwa, misiek Koterski, bardzo takie mocne świadectwo człowieka uzależnionego przecież przez lata od różnych substancji.
Ale od 9 lat trzeźwy.
Czystego, czysty. Dokładnie. No więc to takie mocne, wbijające bym powiedział w krzesła świadectwo. I potem Edzio, raper, który też no, w życiu, też w różnych środowiskach, też kojarzony właśnie przecież, no, środowisko raperskie nie jest kojarzone z takim, byśmy powiedzieli, czystym środowiskiem, natomiast on akurat jest jasną postacią w tej układance, bo też jest przecież byłym członkiem właśnie Wspólnoty Młodzi i Miłość, więc takie świadczenie o wspólnocie i o Kościele i myślę, że to bardzo dobrze wypadło.
I taka integracja, już po raz 13, tak. Takie konferencje i wspólna integracja od lat gromadzi młodzież z archidiecezji gdańskiej. I co ciekawe, ta wspólnota...
sporo.
Ta wspólnota jest cały czas rozwijająca się. Gratulujemy i trzymamy kciuki. Pozdrawiamy księdza Zbigniewa Drzała oczywiście.
Dobrą robotę tu robi.
Od wielu lat, ale też myślę, że warto podkreślić, że tam mogą się znaleźć i ci, którzy są już po studiach, czyli tak zwana grupa postakademicka, i ci, którzy są w liceum, ale też na studiach jeszcze, licealno-studencka, i biblijna jest grupa, i małżeńska. Także jest taka formacja wszechstronna i myślę, że na to warto zwrócić uwagę.
Drodzy Państwo, każdy tam znajdzie miejsce.
Młodzi i Miłość. To jest ta wspólnota, która jest przy stadionie,
tak,
na Letnicy i przy parafii.
Jakima i Anny.
Dokładnie. Rodziców.
Co tam dalej znalazłeś ciekawego?
Przyjmują wszystko od Boga. Albo przyjmować wszystko od Boga. O, taka wspólnota franciszkańska, zakonu świeckiego. Mhm. O tym rzadko się mówi, rzadko rozmawiamy o tym, a myślę, że warto podkreślić i warto zachęcić Państwa również do tego, żebyście się włączyli na przykład do takich wspólnot.
Tym bardziej, że na początku miesiąca też świętowaliśmy wspomnienie świętego Franciszka i jest to droga, oczywiście nie dla wszystkich osób, też nie tak byśmy powiedzieli, odpowiednio otwarta w sensie takim, że no, trzeba tam trochę też zainwestować duchowo. Też oczywiście osoby, które spełniają wszystkie tam sakramentalne warunki, mogą należeć do trzeciego zakonu franciszkańskiego, ale przywileje też mają zakonne.
Drodzy Państwo, uroczystości dokładnie. Stulecia franciszkańskiego,
tak,
zakonu świeckiego.
To była uroczystość dokładnie.
Parafii archikatedralnej.
Parafii archikatedralnej, tak, tam już od 100 lat ta wspólnota działa.
A teraz przejdźmy do naszych braci wschodnich chrześcijan. Jak Duch Święty odnawia świątynię? Wyznawcy prawosławia w Gdańsku wzięli udział w obrzędzie poświęcenia konkatedralnej i parafialnej cerkwi pod wezwaniem świętego Mikołaja i przewodniczył temu wydarzeniu arcybiskup białostocki i gdański.
Tak jest, arcybiskup
Jakub. Przepiękna świątynia, drodzy
Przepiękna
Państwo, powinniście tam się też pojawić.
Tak, no myślę, że sobota, to wtedy, kiedy jest wieczorne nabożeństwo, to jest dobry moment, żeby świątynię odwiedzić na stronie.
I żeby też zrozumieć jakby wartość tego, co dzieje się w prawosławiu. Wspólnoty, dokładnie.
Tak, bo dużo,
dążymy do jednego.
To jest dokładnie, dążymy do jednego i jak zobaczycie Państwo, to ta obrzędowość jest niezwykle bogata. My tak trochę po katolicku wypadamy trochę, nie
chciałeś
powiem,
powiedzieć,
że słabiej.
Blado?
Nie, ale w sumie tak, bo tam jest bardzo dużo kolorów.
Jest dużo kolorów.
I świątynia jest odnowiona. W ogóle tutaj świetną robotę zrobiły różne firmy, ludzie, którzy też odnawiali inne zabytki. W tej chwili odnawiają na przykład ambonę w Farze Puckiej. Serdecznie pozdrawiam tam parę osób, które się tym zajmują. Także ja jeszcze raz chcę podziękować tutaj przy okazji, jak mogę, księdzu proboszczowi Dariuszowi, ale też i arcybiskupowi Jakubowi i biskupowi Andrzejowi, że miałem tą możliwość wejścia za rajskie wrota. To mi jako katolikowi szczególnie też imponuje, że mogłem zobaczyć to, czego na przykład wierni prawosławni nie mogli zobaczyć.
No to
odsyłam do galerii.
Ogromny.
Odsyłam do galerii, drodzy Państwo, w internecie.
Ogromny przywilej miałeś. Ale tak. Teraz w takim razie, jak już byliśmy u naszych braci prawosławnych, to teraz przejdźmy do naszych braci rzymskokatolików. I Święty Jan, no to jest takie miejsce w Gdańsku, które doskonale jest znane.
Nie tylko
przez środowiska twórcze. Wszyscy znamy księdza Krzysztofa Niedałtowskiego,
Tak jest. I pozdrawiamy. I pozdrawiamy serdecznie.
I całą tą wspólnotę. No i co takiego wyjątkowego tam się wydarzyło?
A, no, przesympatyczne w ogóle możliwość.
Ty masz w ogóle, taki... w tym tygodniu miałeś przywilej tak, taki ogromny.
Tydzień przywilejów, tak. Także dziękuję Panu Bogu, że mnie
i szedłeś z duchem synodalnym, bo tak.
Tak, no właśnie dzięki księdzu Krzysztofowi to miałem okazję usłyszeć piękną opowieść o tym, gdzie jestem, czyli w kościele świętego Jana, co mnie otacza, czyli między innymi usłyszałem o ołtarzu Vandenblocka.
12 metrów, drodzy Państwo, ten ołtarz ma.
Dokładnie, który wygląda dokładnie tak, jak 400 lat temu wyglądał.
1612 rok to jest ten początek, prawda?
No więc tutaj też duża zasługa i służb wszystkich, które działały, też Urzędu Marszałkowskiego, Samorządu i Nadbałtyckiego Centrum, bo to jest taka synergia tych instytucji i też
to jest taki
kościoła.
To jest taka jedyna świątynia, w której są obrotowe krzesła, prawda? Bo
tak,
z jednej strony
no i
mogą odbyć
tych krzeseł,
koncerty.
Żeśmy tą naszą rozmowę zaczęli, tutaj też Państwa odsyłam do tego tekstu, ale też dużo właśnie było o synodalności, o tym, że tak jak ksiądz Krzysztof mówił, postawili rok temu ogromny słój, wrzucali do tego słoja kartki, spisywali swoje pragnienia, marzenia, bóle tego wszystkiego, co w ich wspólnocie się dzieje i efekt jest taki, że powołali Świętojańską Akademię Umiejętności, czyli każdy z tej wspólnoty znajdzie swoje miejsce takie, żeby na rzecz innych też popracować. Będzie i wspólnota biblijna, i grupa charytatywna, która zresztą też działa, bo gotują przecież zupę co tydzień i ta zupa jest rozdawana bezdomnym. No naprawdę mnóstwo informacji o wspólnocie.
I to jest taka wspólnota, można powiedzieć, wielopokoleniowa, prawda?
Tak,
bo i są małe dzieciaki.
Trzy pokolenia w tej
trzy
chwili.
Pokolenia.
Rodzice, cztery.
I dziadkowie. I...
tak, no i spotykają się w niedzielę o godzinie 12, także możecie Państwo odwiedzić świętego Jana
a dopiero,
dzisiaj.
A dopiero 25 lat ta wspólnota ma. Także
w tym miejscu.
W tym miejscu, bo wcześniej była
tak,
w Bartłomieju.
Tak jest, czyli...
A teraz w Bartłomieju jest grekokatolicka.
A, czyli zrobiliśmy także... pełen ekumenizm dzisiaj.
Ależ...
I nawet jeszcze przypomnijmy, że przecież w cerkwi była kaplica ewangelicka, więc już wszystkich braci naszych żeśmy ogarnęli.
Zachęcamy
tutaj dobrym
do tego,
słowem.
Żebyśmy właśnie taką wspólnotę tworzyli, bo to jest nam dzisiaj szczególnie potrzebne i zakończmy tym, co przed nami, bo za kilka dni będziemy
tak.
odwiedzać naszych bliskich, którzy odeszli. Pamiętajmy może, że to jest ten dzień, 1 listopada to jest uroczystość wszystkich świętych.
Tak jest. A drugiego?
A drugi dzień wszystkich wiernych zmarłych. To tak też ważne jest, żebyśmy jakby tak, poruszali się po tych nazwach, które oddają tego ducha tych dni dwóch, prawda?
Tak, dokładnie. No i myśmy tutaj przypomnieli postacie księży. Nie chcę wymieniać nazwisk, bo to
tak,
jest
zajrzyjcie Państwo
taki
do tego
dzień,
tekstu.
Że
a w ostatnim
każdy
roku
z nas
w Kościele Gdańskim pożegnaliśmy
o wszystkich.
Pięciu duszpasterzy, no to też
dokładnie.
Jest taka... informacja dla Państwa. Zachęcamy do tego tekstu i zachęcamy do przeczytania gościa niedzielnego. Jak zawsze robił to razem ze mną redaktor Piotr Piotrowski.
Piotrze, dziękuję serdecznie i dobrej niedzieli życzę.
I jeszcze jedna informacja. 2 listopada o 19 w Dzień Wszystkich Wiernych Zmarłych na plaży w Sopocie obok przystani rybackiej tradycyjnie odbędą się zaduszki morskie. Organizatorzy Duszpasterstwo Ludzi Morza zapraszają wszystkich do wspólnej modlitwy za zmarłych ludzi morza, portowców, marynarzy i tych, którzy nie powrócili z morza. Przypominam, 2 listopada, godzina 19, przy plaży w Sopocie. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dniu dzisiejszym w magazynie W Drodze. Pamiętajmy o tych, którzy odeszli i o swojej drodze do świętości. Dobrej niedzieli Państwu życzymy wraz z Julią Baranowską, która audycję zrealizowała. Z Panem Bogiem, Andrzej Urbański.
W Drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.